Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dziś opowiem Wam o bardzo zagadkowej i szokującej sprawie dotyczącej zabójstwa całej rodziny z Tokio. Podobno nawet teraz na ulicach tego miasta można znaleźć plakaty informujące o najwyższej w historii Japonii nagrodzie, przewidzianej za konkretne informacje. Bulwersujące jest też to, że według ustaleń policji morderca był na miejscu zbrodni prawdopodobnie jeszcze przez 10 godzin. Co takiego wydarzyło się w tym domu? O tym zaraz Wam opowiem. Przypominam jeszcze o subskrypcji podcastu. Dziękuję za wspieranie na YouTube oraz postawione kawki. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Tokio to stolica i największe miasto Japonii. Położone jest na południowo-wschodnim wybrzeże Honshu i zarazem jest to największy też obszar metropolitalny na świecie. Zamieszkuje go ponad 38 milionów osób. Jego nazwa oznacza wschodnią stolicę. Metropolia ta ma wysoko rozwinięty system komunikacji miejskiej, między innymi najdłuższą na świecie sieć szybkich kolei miejskich oraz jeden z największych systemów miejskich dróg ekspresowych. Co jednak znaczące, Tokio leży w strefie dużej aktywności sejsmicznej, co stwarza specyficzne wymagania dla zabudowy. Tak naprawdę istnieje realne zagrożenie kolejnym wielkim trzęsieniem ziemi, które mogłoby ponownie zniszczyć miasto. Mimo tego, Tokio wciąż przyciąga ludzi z całego kraju, a właściwie świata. Choć od dłuższego czasu ludzie wybierają na imigrację raczej nie samo centrum miasta, a bardziej te obszary szeroko pojętej aglomeracji. W 1991 roku w jednej z dzielnic Tokio, Setagai, zamieszkała rodzina Miyazawa. W tamtym czasie miejsce to tętniło życiem. W najbliższej okolicy znajdowało się około 200 budynków. Rodzina mieszkała w domu, za którym bezpośrednio było już sąsiedztwo parku i była tam taka część, która była przeznaczona do zabawy dla dzieci i nazywana parkiem pociągu Chuchu. Początkowo wydawało się, że jest to idealne miejsce, aby wychowywać dzieci, ale wszystko zmieniło się w przeciągu 10 lat. W 2000 roku rodzina liczyła już 4 osoby. W jej skład wchodzili Mikio, który miał 44 lata i był pracownikiem biurowym w międzynarodowej firmie marketingowej. Yasuko, jego o 3 lata młodsza żona, która na co dzień udzielała korepetycji uczniom japońskich szkół. Oraz ich dzieci, 8-letnia Nina i 6-letni Rei. Jak wspomniałam, sporo się zmieniło i w tym czasie dzielnica coraz bardziej pustoszała. Dosłownie z dnia na dzień rodzina traciła kolejnych sąsiadów. Z czego to wynikało? Wszystko wiązało się ze zmianami w planie zabudowy dzielnicy, bo okazało się, że cały ten obszar został wydzielony, aby włączyć go do istniejącego już parku Soshigaya. W czasie, w którym doszło do tych wszystkich wydarzeń, w okolicy znajdowały się jedynie 4 domy i zapewne ma to duże znaczenie. Jeden z nich należał do siostry Yasuko, która miała na imię Aniri. Kobieta wiosną 2000 roku wróciła w swoje rodzinne strony, bo od 1992 roku przebywała wraz z mężem i synem w Wielkiej Brytanii. Przyszedł jednak czas na zmianę. Jej mąż dostał nową pracę i razem zdecydowali, że czas na przeprowadzkę, że trzeba skorzystać z tej oferty. Tak więc wrócili właśnie w te okolice. Mężczyzna był inżynierem w dużej i uznanej firmie samochodowej, choć niektóre źródła podają, że pracował w zespole Formuły 1, ale to niesprawdzone informacje, a niektórzy mówią właśnie, że bardziej w stylu fałszywych informacji. W każdym razie to nie ma dużego znaczenia dla tej sprawy. Podczas gdy rodziny nie było w domu, w budynku pozostawała matka kobiety, czyli też przy okazji mama Yasuko. Kobieta w tym czasie dbała o posiadłość, a także pomagała w opiece nad dziećmi swojej młodszej córce, czyli Yasuko. Jak wspomniałam, Yasuko udzielała korepetycji i często też miało to miejsce właśnie w domu jej siostry. Jej zdaniem panowały tam lepsze warunki do nauki. Chodziło głównie o to, że w jej domu po prostu często przebywały dzieci, wiadomo, że wtedy hałasowały i to nie sprzyjało nauce. Dlatego też, gdy dom siostry był wolny, nie było właśnie tam rodziny, to wtedy postanawiała skorzystać z jej uprzejmości. Co istotne, domy były naprawdę blisko siebie. W zasadzie oddzielała je tylko bramka. Jakbyśmy się tam znaleźli, to moglibyśmy nawet pomyśleć, że jest to jeden budynek typu bliźniak. Były tak blisko siebie. W związku z tym Mikio uznał, że trochę ta bliskość już jest zbyt niekomfortowa. Obawiał się, że w przyszłości może to skutkować jakimiś rodzinnymi nieporozumieniami, dlatego zaproponował swojej szwagierce, że wygłuszy obie posiadłości i ta na to przystała. I co istotne, Mikio wpadł na ten pomysł, bo wcześniej zrobili tak samo ich sąsiedzi. Czyli tak naprawdę wszystkie te domy w okolicy były wygłuszone. Jeśli chodzi o przyszłość, to rodzina brała pod uwagę, że raczej będzie też musiała sprzedać swój dom miastu i ostatecznie się przeprowadzić. Najwięcej obiekcji w tej kwestii miała Yasuko, która trochę nie chciała zmieniać miejsca zamieszkania. Wynikało to głównie z tego, że jej synek Rei miał pewne zaburzenia rozwojowe i martwiła się, że taka zmiana negatywnie na niego wpłynie. Choć jakby też przeczuwała, że w zasadzie nie będzie miała większego wyboru, że nastąpi taki dzień, że będzie musiała się przeprowadzić i tyle. Odkładała jednak tę decyzję tak długo, jak tylko mogła. Zanim rodzina zdążyła ostatecznie zdecydować, doszło do tragedii. 31 grudnia 2000 roku, około godziny 10, Haruko, czyli matka Yasuko, postanowiła skontaktować się z córką. Była umówiona, że zabierze wnuki do siebie i nie mogła się już doczekać tego spotkania. Do tej pory zawsze córka punktualnie przyprowadzała dzieci. Co takiego stało się tym razem? Gdy jej kilkukrotne próby dodzwonienia się spełzły na niczym, w końcu uznała, że pójdzie do domu osobiście. Po paru krokach znalazła się przy drzwiach wejściowych. Zapukała, ale nikt jej nie odpowiedział. W domu panowała złowroga cisza. Mimo wewnętrznego oporu przed zakłócaniem spokoju domowników, to jest właśnie charakterystyczne dla japońskiej kultury, że nie wtrącamy się i nie naruszamy spokoju innych. Kobieta zdecydowała się wejść do środka. Zanim jednak to zrobiła, wróciła do siebie po dodatkowy komplet klucza, który córka dała jej na wszelki wypadek. Po chwili weszła do środka. U podnóża schodów prowadzących na piętro zobaczyła swojego zięcia leżącego we krwi. Mężczyzna nie dawał żadnych oznak życia. Nie zastanawiając się długo, pod wpływem emocji, od razu pobiegła na piętro. Wtedy jednym z pokojów dostrzegła swoją córkę oraz wnuczkę. Wyglądały na mocno poranione. Ale Haruko miała jeszcze nadzieję, że żyją, więc próbowała je ocucić. Niestety, na próżno. Wkrótce zrozumiała, że obie już nie żyją. Wtedy została jej jeszcze jedna nadzieja. Szybko poszła do pokoju wnuka. Dostrzegła go w swoim łóżku. Też spoczywał bez ruchu. Nie miał żadnych ran, ale wydawało się, że także nie żyje. Przerażona kobieta jak najszybciej wróciła do swojego domu, w którym mieszkała ze swoją drugą córką. Ta akurat była jeszcze w domu, więc od razu przekazała jej makabryczną informację. Po chwili zadzwoniły na policję. Służby zostały zawiadomione około godziny 10:40. O 10:56 pojawiły się na miejscu. Czas płynął nieubłaganie, a im więcej go mijało, tym trudniej było poznać przebieg wydarzeń. Śledczym dosyć szybko udało się odkryć, jak prawdopodobnie działał morderca. Sprawca około 23:20 wdrapał się na drzewo sięgające najwyższego piętra. Z czego wynikały te ustalenia? Bo na miejscu policjanci odkryli, że połamanych jest kilka gałęzi i że została wyrwana moskitiera, która leżała na terenie posesji. Następnie morderca wszedł przez niewielkie uchylone okienko w łazience na drugim piętrze. Na swój pierwszy cel obrał sobie pokój mieszczący się najbliżej łazienki. Była to sypialnia małego Ray. Tam właśnie spał chłopczyk, którego sprawca bardzo szybko dostrzegł, a następnie udusił go gołymi rękami. Ray był jedyną ofiarą, która zginęła w taki sposób. Na jego ciele nie znaleziono żadnych śladów użycia ostrego narzędzia ani krwi. W tym pomieszczeniu policja odnalazła także najwięcej śladów. Siostra Yasuko opisała później reporterowi Ashikom w ten sposób ten budynek. Jeśli tu przyjdziesz, wiesz, że to mały dom. Rodzina żyła skromnie i ciężko pracowała. W tym małym domu nie ma zbyt wiele miejsca, do którego można by uciec, jeśli spotkasz sprawcę. Musieli być niezwykle przerażeni. Następnie według ustaleń śledczych, kolejną ofiarą szaleńca był Mikio. Policjanci byli przekonani, że w momencie, gdy sprawca odbierał życie jego synowi, mężczyzna znajdował się w swoim gabinecie na piętrze. Nie było to nic nadzwyczajnego, bo bardzo często po nocy właśnie czegoś się uczył albo pracował. Zwłaszcza, że też jest to dosyć charakterystyczne dla Japonii, że mieszkańcy tego kraju bardzo dużo pracują i nadgodziny nie są niczym niezwykłym, a wręcz nawet czymś powszechnym. W każdym razie Mikio prawdopodobnie usłyszał niepokojące dźwięki dobiegające z pokoju syna i postanowił sprawdzić, co się stało. Wbiegł więc na górę i tam zastał sprawcę. Śledczy założyli, że wtedy doszło do przepychanki na schodach. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna doznał wielu obrażeń, w tym zaobserwowano u niego rany kłute w okolicach ud, pośladków, ramion i klatki piersiowej. Z kolei w jego czaszce odnaleziono fragmenty noża sashimi. Jeśli jesteście fanami sushi, to możecie kojarzyć, że sashimi to są takie kawałki samej surowej ryby, które się po prostu bezpośrednio spożywa. I właśnie nóż do sashimi, no to musi być taki bardzo cienki i bardzo ostry. I że właśnie jest zaostrzony jednostronnie, aby filetować i kroić rybę. Wiadomo też było, że sprawca ten nóż przyniósł ze sobą. Ostatecznie Mikio został zrzucony ze schodów. Tam morderca go zostawił, żeby się wykrwawił, a kilka godzin później jego ciało odnalazła teściowa. Znamy dokładną godzinę, o której mężczyzna został zepchnięty ze schodów i miało to miejsce o 23:30. To konkretne ustalenie wynika z tego, że właśnie wtedy krewni i zarazem sąsiedzi rodziny usłyszeli jakiś bardzo dziwny dźwięk. I po głębszym zastanowieniu uznali, że mógł być to dźwięk kogoś upadającego z pewnej wysokości. A czas udało się oszacować na podstawie tego, że wtedy leciał konkretny program telewizyjny i po prostu policjanci sprawdzili, o której to było. Ostatnimi ofiarami była Yasuko i jej córka, które spały na poddaszu. Wejście do tego pomieszczenia również znajdowało się blisko łazienki. I aby się tutaj dostać, trzeba było wejść po takiej drabince, która była wysuwana z drugiego piętra. Gdy sprawca dostał się do tego pomieszczenia, Yasuko i jej córka spały. Miały o tym świadczyć plamy na futonie. Futon to odmiana takiego cienkiego, wypełnionego surowego bawełną posłania, które jest rozkładane na matach, a później za dnia rolowane i chowane. I te plamy były tak rozmieszczone, że świadczyło to właśnie o tym, że w momencie ataku obie leżały. Zarówno Yasuko, jak i jej córce zadano wielokrotne ciosy, były dźgane w okolicy twarzy i szyi. W pewnym momencie sprawca chyba zrozumiał, że nóż sashimi nie spełni swojej roli. Wraz z kolejnymi atakami on się po prostu niszczył, kruszył i w pewnym momencie morderca uznał, że musi znaleźć inne narzędzie zbrodni, więc na chwilę zniknął. W tym czasie Yasuko pospiesznie zaczęła opatrywać swoje dziecko. Później na miejscu zbrodni znaleziono chusteczkę z krwią dziewczynki, którą prawdopodobnie Yasuko chciała zatamować krwawienie. Myślała, że morderca opuścił już dom. Była w szoku. Nie wezwała pomocy. Myślała, że ma jeszcze czas. Ale szybko okazało się, że była w błędzie. W tym czasie sprawca zszedł do kuchni i znalazł tam inny nóż, taki uniwersalny. Kobieta zdążyła wziąć jeszcze swoją córkę na ręce. Chciała uciekać, ale obie bardzo mocno krwawiły. Próbowała zejść po schodach i wtedy znów trafiła na mordercę. Ten nie wahał się ani chwili i zrobił to, co zamierzał od początku. Zabił kobietę i jej dziecko. Zrobił to w sposób bardzo brutalny. Wymierzył im wiele ciosów i upewnił się, że odebrał im życie. Później zostały znalezione w takiej pozycji, że obie leżały, były skulone i stykały się plecami. Śledczy ustalili, że doszło do tak zwanego nadzabijania, czyli gdy sprawca zadaje o wiele więcej ciosów, niż potrzeba, aby odebrać komuś życie. Z angielskiego jest to overkilling. Ten konkretny atak sprawił, że wiele osób później zastanawiało się, czy takie potraktowanie kobiet nie jest przypadkiem rezultatem jakiegoś mizoginizmu ze strony szaleńca, który to zrobił. Ostatnią osobą, która zmarła, była Nina. Przyczyną jej śmierci było uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, spowodowane ciosem, który dziewczynka otrzymała w plecy i była to rana kłuta. Do tego sprawca wybił jej dwa zęby, co sugeruje, że doszło także do pobicia ofiar. Na tym etapie ustalono, że sprawca cały swój atak zakończył o północy 5. Jednak co bardziej przerażające, nie uciekł z tego domu, a wręcz nigdzie się nie spieszył i w domu pozostał jeszcze przez wiele godzin. W pierwszej kolejności udał się do kuchni i poczęstował kilkoma kubeczkami lodów. Jednak zrobił to w bardzo zaskakujący sposób. Wziął te kubeczki i tak podniósł do góry, a następnie zaczął gryźć te lody. W lodówce szukał czegoś do picia. Zignorował kolę i piwo, za to wybrał herbatę jęczmienną. Akurat była schłodzona i w butelce. Poczęstował się także melonem i w międzyczasie kończył konsumpcję lodów. Po wszystkim dwa opakowania porzucił w salonie i łazience i dwa obok komputera na pierwszym piętrze. Czyli łącznie zjadł 4 kubeczki lodów. Widocznie w trakcie zauważył, że się skaleczył, bo ruszył na poszukiwanie plastrów, które ostatecznie odnalazł w domowej apteczce. Próbował opatrzyć swoje dłonie, które poranił przy użytkowaniu noża sashimi. Kolejną jego decyzją było wzięcie się za plądrowanie domu. Ruszył do pomieszczenia na pierwszym piętrze. Tam znalazł szuflady z dokumentami. Wszystkie wyjął i wrzucił do wanny w łazience na drugim piętrze. Następnie jego uwagę zwróciła jedna z dwóch torebek Yasuko i portfel Mikio. Wrzucił je do toalety, następnie dorzucił do nich jeszcze klucze do domu, jakieś dodatkowe dokumenty, a potem oddał na nie mocz i kał. Po wszystkim wrzucił tam pusty kubek po lodach i zakrwawiony przez niego ręcznik oraz podpaski, którymi także próbował zatamować krwawienie. Śledczy odnaleźli także ślady, które wskazywały na to, że chciał prawdopodobnie spłukać to jeszcze wszystko wodą, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobił. Po tym wszystkim poszedł na sofę i przez jakiś czas sobie na niej siedział albo leżał. Istnieje podejrzenie, że nawet zdążył uciąć sobie krótką drzemkę. Na kanapie zostawił także część swojej garderoby oraz inne przedmioty. Wyglądało to tak, jakby zmęczył się tym, czego dokonał i postanowił sobie odpocząć, zupełnie nie przejmując się tym, że w domu znajdowały się 4 ciała. O 1:18 w nocy sprawca dalej przebywał w domu państwa Miyazawa. Wiemy to stąd, że o tej porze ktoś skorzystał z komputera. Cała aktywność trwała jakieś 5 minut. W tym czasie morderca utworzył nowy folder oraz sprawdził stronę teatru Shiki. Jak później śledczy ustalili, już ta strona znajdowała się w zakładkach Mikio. Ogólnie ten komputer należał do mężczyzny i głównie on z niego korzystał. Następnie ustalono, że komputer ponownie został użyty około godziny 10, czyli na krótko przed odnalezieniem ciał. Nie udało się jednak ustalić dokładnego czasu opuszczenia domu przez sprawcę. Na ten temat powstało kilka teorii, ale o tym opowiem trochę później. Policjanci, analizując tę sprawę, mieli naprawdę wielki problem. Nie byli w stanie zrozumieć postępowania tego człowieka. Według nich nie działał on w logiczny sposób. Udało się także ustalić, że ostatecznie sprawca z domu ofiar zabrał ze sobą jakieś 150 tysięcy jenów w gotówce, czyli około 1500 dolarów. Nie była to jakaś wielka kwota i było to zastanawiające, bo sprawca przecież miał sporo czasu, aby odnaleźć więcej pieniędzy. W sensie, w domu rodziny Miyazawa było zdecydowanie więcej gotówki, która była trzymana w formie oszczędności. Dlaczego więc sprawca zabrał tylko tę niewielką część, a nie na przykład wszystko? Na to pytanie policjanci nie znali odpowiedzi. Zaskakujące było też to, że łupem nie stała się biżuteria pani domu. Czy w takim razie motyw rabunkowy można było wykluczyć? To śledczy jeszcze ustalali. Do prowadzenia śledztwa został wyznaczony szef komisariatu policji Sejo, który aż do przejścia na emeryturę pełnił tę funkcję. Miejsce zbrodni zostało dokładnie przebadane. Potwierdzono, że wszystkie 4 osoby nie żyją i że ich zgon nastąpił prawdopodobnie kilka godzin wcześniej. Od razu przystąpiono do zabezpieczania wszystkich materiałów dowodowych. Policjanci byli w szoku, patrząc na to, co zostali. Ten obraz był naprawdę makabryczny. Cały dom był jednym wielkim polem walki. Wszędzie były ślady krwi i inne, które należało zabezpieczyć. W kuchni znaleziono 2 noże, w tym jeden z odłamanym trzonkiem, uznany za narzędzie zbrodni. Na miejscu zabezpieczono także ślady butów, które świadczyły o tym, że napastnik był tylko jeden. Następnie przeanalizowano garderobę, która znajdowała się na sofie. Późniejsze badania DNA potwierdziły, że wszystkie te rzeczy należały do sprawcy. Wśród nich były czarna kurtka, szary kapelusz, czarne rękawiczki, biało-fioletowa bluzka z długim rękawem, szal, saszetka, 2 czarne chusteczki i buty firmy Schlesinger, które pasowały do zabezpieczonych śladów pozostawionych w domu. Po odkryciu niesamowitego bałaganu w łazience, który pozostawił po sobie morderca, także zabezpieczono jego próbki DNA i wysłano do analizy. Od razu przesłuchano świadków, czyli matkę Yasuko oraz jej siostrę i jej rodzinę. Według zeznań państwo Miyazawa byli zwykłym, spokojnym małżeństwem. Ciężko pracowali i żyli skromnie. Bardzo też dbali o swojego syna, który cierpiał na pewne zaburzenia. Chcieli mu zapewnić jak najlepsze warunki, aby ten mógł się prawidłowo rozwijać. Byli naprawdę oddanymi rodzicami. Starali się też być dobrymi ludźmi. Nie mieli żadnych wrogów, nikomu nie wadzili. Nie występowały też żadne konflikty w rodzinie. W noc morderstwa niczego podejrzanego nie zauważono. Nikt też się nie kręcił w okolicy, a przynajmniej w pierwszej kolejności nikogo nie kojarzyli. Dopiero później mąż siostry Yasuko przypomniał sobie, że około godziny 23:30 usłyszał charakterystyczny dźwięk, jakby łomot, który trwał kilka sekund. Ale później już nie zarejestrował żadnego hałasu. Wkrótce policjantom udało się ustalić przebieg dnia, w którym dokonano masowego morderstwa. Wiadomo było, że rodzina tamtego dnia była na zakupach. Do domu wrócili około godziny 18:30, a godzina ta była znana dzięki temu, że wtedy ktoś z bliskich właśnie zauważył, jak podjeżdżają pod budynek. Około godziny 19:00 Yasuko zadzwoniła do swojej mamy. Nie było to nic nadzwyczajnego, kobiety często ze sobą rozmawiały. I to tak bez powodu, czasami tylko po to, żeby porozmawiać. Tamtej nocy akurat omawiały plan na jutrzejszy dzień, ponieważ babcia chciała się wybrać ze swoimi wnukami na zakupy lub spacer. Haruko dowiedziała się również, że mimo nadchodzących świąt, Yasuko wraz z mężem nie planowali żadnych odwiedzin i chcieli raczej wypocząć tylko w swoim towarzystwie. Ostatecznie bliscy nie byli w stanie wskazać nikogo, kto mógł być odpowiedzialny za tę straszną zbrodnię. Mimo tego śledczy byli dobrej myśli. Zakładali, że sprawę uda im się szybko rozwiązać, ponieważ sprawca wcale nie zacierał ze sobą śladów, wręcz przeciwnie, zostawił ich masę. Więc mieli wrażenie, że to tylko kwestia czasu, aby ustalić jego tożsamość i go zatrzymać. Nie podejrzewali, jak bardzo się mylili. Ich nadzieje bardzo szybko legły w gruzach, bo okazało się, że w bazie nie odnaleziono zabezpieczonego DNA ani odcisków sprawcy. Policjanci nie znaleźli także dopasowania odcisków palców na żadnym japońskim prawie jazdy, paszportach ani innych dokumentach rządowych. Jakby ten człowiek w ogóle nie istniał. Natomiast udało się ustalić, że sprawcą był mężczyzna o grupie krwi A. Biorąc pod uwagę kąt zadawania ciosów, był osobą praworęczną. Do tego na podstawie zabezpieczonego buta można było określić jego rozmiar, czyli 27,5 cm, nasze europejskie 44. Od razu można zauważyć, że jak na Japonię to był dosyć duży rozmiar stopy. Świadczyło o tym, że mężczyzna był naprawdę wysoki. Choć według różnych szacunków mógł mieć od 170 do 180 cm wzrostu, co może w Europie nie wydaje się tak dużym wzrostem, to jednak w Japonii nim jest. Dla policjantów była to ważna informacja. Ten człowiek musiał wyróżniać się z tłumu i wzbudzać zainteresowanie. Więc mogła to być dla nich taka dobra karta. Ten człowiek mógł zostać przez kogoś zapamiętany. Przeanalizowano także kału, które morderca zostawił na miejscu i wiadomo było, że tuż przed tym, jak dokonał zbrodni, spożywał fasolkę szparagową i sezam. Jego wiek określono na między 15 a 35 lat. Skąd te szacunki? Uważano, że tylko osoba w takim przedziale wiekowym była na tyle sprawna, aby wspiąć się na drzewo i wejść przez niewielkie okno. Do tego śledczy ustalili, że nóż sashimi został zakupiony w prefekturze Kanagawa. Ta informacja jednak za wiele nie pomogła. Dopiero w 2005 roku, gdy przyszedł przełom w kwestii badań DNA, udało się ustalić nieco więcej. Otóż dzięki temu postępowi można było określić etniczne pochodzenie sprawcy. I na tej podstawie uzyskano informację, że przodkowie sprawcy są Azjatami od strony ojca i Europejczykami od strony matki. Prawdopodobnie kobieta pochodziła z basenu Morza Śródziemnego lub Adriatyku. Wiadomo też było, że marker ten jest znacznie częstszy u Koreańczyków i Chińczyków niż u Japończyków. Można go zaobserwować u 1 na 4 lub 5 Koreańczyków, 1 na 10 Chińczyków i 1 na 13 Japończyków. W związku z tym eksperci twierdzili, że taki rezultat, takie właśnie wyniki są bardzo rzadkie dla Japończyków, i że prawdopodobnie jest to osoba, która właśnie się jakoś wyróżnia. Czyli mówiąc prościej, po prostu nie jest 100% Japończykiem. Ponieważ te badania wskazały na europejskie korzenie, to policja postanowiła zwrócić się do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. Co wynikało z tego, że zabójca mógł nie być Japończykiem i dawno wyjechać z kraju. Dlaczego mówię, że mógł nie być właśnie Japończykiem? Bo mimo, że ustalono, że prawdopodobnie nim był, no to jednak, tak jak wspominałam, też było duże prawdopodobieństwo, że od strony ojca to były koreańskie albo chińskie korzenie. Japońska policja poprosiła także Koreę Południową o pomoc w zidentyfikowaniu sprawcy. I co ważne, była to pierwsza tego typu prośba, ale ostatecznie została odrzucona przez rząd Korei Południowej. W związku z tym policjanci dalej analizowali te informacje, do których mieli dostęp. Na podstawie też tego, gdzie właśnie musiał się wdrapać ten człowiek, zastanawiano się, czy nie miał nic wspólnego z wojskiem. Kolejnych wskazówek dostarczyły czarne chustki, które zostały wyprodukowane przez japońską markę Muji. I ogólnie na jednej z nich odnaleziono takie 3-centymetrowe nacięcie na środku, które prawdopodobnie miało służyć do owinięcia rękojeści noża. I jak udało się ustalić, była to technika często stosowana przy zapobieganiu osuwania narzędzia przy czyszczeniu właśnie ryb przez Chińczyków zatrudnionych w przetwórstwie rybnym. Ale na tym oczywiście nie poprzestano, zbadano także inne ubrania pozostawione przez sprawcę. Ogólnie problem był taki, że przedmioty te zostały przeważnie wyprodukowane w dużych ilościach i były łatwo dostępne. Choć wydawało się, że wszystkie zostały ułożone tak przypadkowo, detektywi zastanawiali się, czy przypadkiem właśnie jednak nie było to celowe działanie, czy morderca w jakiś sposób ich nie ułożył. Jednym z ważnych dowodów, jaki został odnaleziony wśród tych wszystkich rzeczy, był kosmyk ciemnych włosów i znajdował się on w saszetce. Po zbadaniu potwierdzono, że należał on do mordercy, więc był to bardzo ważny trop. Od teraz śledczy mieli pewność, że człowiek ten jest brunetem. W środku saszetki odnaleziono także pewną ilość piasku. Po analizie ustalono, że pochodziła ona z pustyni Nevada i prawdopodobnie wiązało się to z bazami sił powietrznych Edwards w Kalifornii. Jednak co bardziej intrygujące, podobny piasek znaleziono w pobliskim skateparku. Na tej saszetce przeprowadzono różne testy. Niewiele się jednak udało ustalić. Wiadomo było, że została wyprodukowana w Korei Południowej i była sprzedawana w Japonii w latach 1994-1999. Była też niewielkich rozmiarów i kosztowała około $30. Kolejnym obiecującym tropem była bluza, która także była sprzedawana na terenie Japonii, ale tylko w 130 sztukach w tym rozmiarze. Co ciekawe, w Tokio tylko 10 takich trafiło do nieczynnych już sklepów MX. Wydawało się więc, że to znów tylko kwestia czasu ustalić do kogo. Ale niestety, nadal nie trafiono na trop mordercy. Łącznie znaleziono tylko 12 osób, które w ogóle kupiło taką bluzę i nic to nie dało. Następną częścią garderoby, którą przeanalizowano, był szalik noszący ślady używania. Ale szybko wyszło na jaw, że był on bardziej takim gadżetem z jakiegoś salonu z grami lub sklepu z mundurami i nie posiadał nawet metki, więc nie można było prześledzić jego pochodzenia. Reszta rzeczy była powszechnie używana i dostępna na terenie całego kraju. Wspomniany kapelusz typu bucket był sprzedawany od września 1999 roku do listopada 2000 roku. Kurtka firmy Uniqlo w rozmiarze L pochodziła z kolekcji na rok 2000 i była dostępna w sklepach od września tego samego roku. Z kolei rękawiczki były produkowane przez japońską markę Edwin w rozmiarze one size i można je było kupić w latach 1998-2000. Na ubraniach zabezpieczono również pewien zapach, Drakkar Noir, i były to francuskie perfumy sprzedawane w Japonii od 1982 roku. Więc znów za bardzo ta informacja za wiele w śledztwie nie pomogła. Wróćmy więc do tematu butów. I warto zaznaczyć, że ten konkretny rozmiar i ten model nie był sprzedawany w Japonii, ale w Korei Południowej już tak. I oczywiście wydaje się to bardzo zastanawiające, ale problem polega na tym, że jak już wspomniałam, Korea nie chciała współpracować. Więc tak naprawdę na tej informacji śledczy musieli poprzestać. Ogólnie policja dysponowała wieloma dowodami, ale nie mieli żadnych świadków. Jak to przeważnie bywa, na początku otrzymywali dużo różnych wskazówek, bo oczywiście społeczeństwo bardzo chciało pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. Tylko niestety wszystkie trzeba było odrzucić, w sensie do niczego te informacje nie doprowadziły. Wśród tych wskazówek były jednak takie, które bardziej skupiły uwagę śledczych. Jedna z nich pochodziła od kobiety, która była w pobliżu miejsca zbrodni około godziny 23:30 31 grudnia i twierdziła, że widziała mężczyznę wybiegającego z okolicy domu państwa Miyazawa, który jak biegł, to ominął jej pojazd. Miała takie poczucie, że on przed kimś lub przed czymś ucieka. Ale śledcze, sprawdzając te miejsca, które wskazała ta kobieta, gdzie właśnie doszło do tego spotkania, nie odnaleźli żadnych śladów krwi, a wiadomo, że ten mężczyzna krwawił, więc raczej zostawiłby chociaż jakąś jedną kroplę. Więc ta wskazówka została pominięta. Kolejną osobą, z którą policjanci rozmawiali, był taksówkarz, który w noc morderstwa zabrał spod domu rodziny Miyazawa trzech mężczyzn. Jego zdaniem wszyscy zachowywali się dziwnie, a jeden z nich miał być ranny. Dzień po morderstwie w Niko na stacji Tobu Niko, czyli około 2-3 godzin drogi od Setagaya, zauważono mężczyznę z raną na ramieniu. Otrzymał on pomoc od pracownika stacji, ale i ten trop policja odrzuciła, ponieważ uznano, że ta rana była zbyt głęboka. Było widać kość, co nie zgadzało się z obrazem sytuacji w domu państwa Miyazawa. Policji udało się też uzyskać prawdopodobne zdjęcie sprawcy, który został uchwycony przez kamery na stacji, blisko miejsca, gdzie zakupił nóż sashimi, dzień przed morderstwem. Ponieważ jednak były to czasy, kiedy technologia nie była tak rozwinięta jak dzisiaj, obraz tego nagrania nie miał zbyt dobrej ostrości. Więc zdjęcie tak naprawdę było zamazane i nie wniosło zbyt wiele do sprawy. I tak mijały kolejne miesiące, a potem lata i nie było żadnych nowych informacji. Aż w końcu, w 2014 roku, policja wydała szokujące oświadczenie. Jak może zapamiętaliście, wspominałam, że sprawca prawdopodobnie logował się na domowy komputer ofiar około godziny 10. I do tej pory zakładano, że to właśnie on zrobił. Ale policja wydała oświadczenie, że właściwie w momencie, jak zabezpieczano to miejsce, to odkryto, że myszka znajdowała się na podłodze, pod biurkiem. I policjanci przeprowadzili taki eksperyment z użyciem komputer typu Macintosh, z którego korzystała rodzina Miyazawa. Okazało się, że spadająca myszka mogła automatycznie odpalić pewną stronę, co zostało odnotowane jako ostatni ruch mordercy. Ale teraz śledczy doszli do wniosku, że prawdopodobnie było jednak tak, że to Haruko, matka Yasuko, przez przypadek spowodowała ruch tej myszki, czyli jakoś ją zrzuciła. I to doprowadziło do tego, że ten komputer się uaktywnił i wtedy wczytała się ta strona. Jak się domyślacie, te informacje doprowadziły do komplikacji sprawy, ponieważ do tej pory uważano, że sprawca uciekł tuż przed odnalezieniem ciał i że na tą ucieczkę miał niewiele czasu. Teraz wychodziło, że tak naprawdę nie wiemy, kiedy sprawca opuścił dom. I że mogło to mieć miejsce między 1:30 w nocy a 10 rano, co też na pewno miało wpływ na utratę decydujących tropów i dowodów, jak na przykład pominięcie pewnych nagrań. Też taką kwestią, nad którą długo się zastanawiano, była kwestia tego, jak sprawca wszedł do domu. Mówiłam wam, że śledczy uznali, że było to właśnie to okno w łazience. Ale nawet sami policjanci mieli co do tego wątpliwości. Wynikało to m.in. z tego, że na przykład te ubrania były w takim stanie, że nie wyglądało to tak, jakby ktoś się wspinał po drzewie. Tylko, że tak naprawdę nie było za wielu innych opcji. Ogólnie do domu prowadziły tylko jedne drzwi i tylko nimi właśnie można było wejść albo wyjść. One były zamknięte. To by musiało oznaczać, że po prostu rodzina sama wpuściła tego człowieka do domu. Wtedy mógłby być to jakiś znajomy. Tylko kogo wpuściliby nawet późnym wieczorem? I zwolennicy tej teorii też podkreślali, że ślady, które były pozostawione w domu, ślady krwi, to jakby szły ich zdaniem w górę, czyli że sprawca zaczął od dołu i właśnie dopiero potem szedł na górę. Ale wtedy też oczekiwałoby się od niego, że zdejmie buty przy wejściu, jak to ma miejsce w tej kulturze. A tak się nie stało. Nigdzie na przykład też nie znaleziono krwawych śladów stóp. W związku z tym właśnie dlatego założono, że zostało użyte to okno. Pozostaje nam jeszcze zatem kwestia motywu. Śledczy ustalili trzy najbardziej prawdopodobne motywy. Pierwszym z nich miały być pieniądze. I jest to chyba najczęściej podważana teoria, ponieważ sprawca ukradł z domu jedynie około $1500. Więc wydaje się, że to trochę mało, by wymordować za to całą rodzinę, zwłaszcza, że w domu zostało więcej pieniędzy. Choć oczywiście historia Japonii zna już przypadki, że za znacznie mniejsze kwoty ktoś stracił życie. Tylko, że właśnie ta teoria ma wiele wad. Morderca rodziny miał wiele czasu, żeby zabrać ze sobą wszystkie pieniądze i inne cenne rzeczy, a jakoś się wcale nie spieszył i zostawił łącznie około 190 tysięcy jenów. Do tego walutę obcą, co w przeliczeniu dałoby jeszcze 5 tysięcy jenów. Tylko jeśli to byłby motyw, to dlaczego sprawca byłby tak brutalny? Dlaczego doszło do overkillingu? I dlaczego największe obrażenia miała Yasuko i jej córka? Drugą teorią była uraza, na co miałaby wskazywać siła ataku. Czy to oznaczało, że miał urazy do kogoś z członków tej rodziny? Czy faktycznie nienawidził kobiet? A może była to jakaś zemsta za odrzucenie? Albo zemsta za kogoś innego? Wydaje się, że był to naprawdę brutalny atak, nieadekwatny do sytuacji. Co więc doprowadziło sprawcę do takiej decyzji? Trzecia teoria dotyczyła tego, że mogło chodzić o jakąś na przykład grupę, która zaatakowała tę rodzinę. Od ponad dwóch dekad śledczy, obserwatorzy, mieszkańcy Japonii i internauci podają różne swoje teorie. I jedną z nich, i chyba najbardziej popularną, jest atak osoby pod wpływem jakichś środków odurzających. Chociaż policja nigdy nie zaprzeczyła ani nie potwierdziła, że sprawca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Na początku też uważano, że być może za morderstwem stał jakiś stalker, ale nie znaleziono żadnego dowodu na poparcie tej tezy. Później pojawiły się głosy, że Mikio czasami kłócił się z osobami jeżdżącymi na rolkach w pobliskim skateparku, którzy używali często ławek w tym parku dla dzieci Chuchu jako rampy. To właśnie miałoby być powodem, aby dokonać zemsty. Pojawiały się też domysły, że może rodzina została zlikwidowana, ponieważ tak naprawdę nie chciała sprzedać swojego domu i być może komuś nie było to na rękę. A sprawca specjalnie postąpił w taki sposób, żeby zmylić policję. Zastanawiano się także, czy na przykład Mikio nie dowiedział się o jakichś nielegalnych procederach w swojej firmie i na przykład chciał je ujawnić. A jego pracodawca na przykład wynajął mordercę i chciał, żeby cała rodzina znikła z powierzchni. Tylko, że to w ogóle nie było na to żadnych dowodów, ani właściwie nie wiadomo skąd ta teoria. Chyba po prostu tak ktoś sobie wyobrażał różne sytuacje. Podobnie też niektórzy analizowali siostrę Yasuko i jej męża, który miał pracować dla dużego koncernu motoryzacyjnego i że na przykład ktoś się pomylił i zabił niewłaściwe osoby. Czyli, że to na przykład siostra i jej mąż mieli być celem. Pojawiły się też teorie z pogranicza mrocznych rytuałów, ale to w zasadzie niewiele miało wspólnego z przebiegiem tych wszystkich wydarzeń, więc raczej było takie naciągane. Jeśli chodzi o międzynarodowe strony, to jednak najpopularniejsza opinia to właśnie konflikt z osobami jeżdżącymi na rolkach. gdzie na forach wskazuje się, że być może ci ludzie po prostu byli głośni i to mogło doprowadzić do konfliktu. Tylko czy takiego, żeby w tak brutalny sposób zamordować całą rodzinę? I ogólnie w samej Japonii, ze względu na przedmioty, które pozostawił sprawca, to raczej zakłada się, że jest nim obywatel Korei. Też bardzo zaskakującą opowieść przedstawił dziennikarz Ichihashi Fumiya, który uznał, że rodzina Miyazawa była zaangażowana w koreański kościół zjednoczenia i ponieważ nie chcieli sprzedać swojego domu kościołowi, to zostali zamordowani przez zabójcę. Ale też trudno mi powiedzieć, na jakiej podstawie pojawiły się takie wnioski. I to wszystkie teorie, na które trafiłam i które moim zdaniem warto było przytoczyć. Niestety żadna z nich nie doprowadziła do schwytania sprawcy. A czas mija nieubłaganie i wydaje się, że coraz trudniej będzie poznać odpowiedzi. Ogólnie do tej sprawy zaangażowano ponad 246 tysięcy śledczych i łącznie zebrano ponad 12,5 tysiąca dowodów. Też ze względu na te liczby uważa się, że ta sprawa nigdy nie zostanie rozwiązana, choć oczywiście nadal wszyscy mają nadzieję, że jednak tak się nie stanie. Wykonano też 1 300 000 testów DNA i sprawdzono odciski palców 5 milionów osób. Ustalono także nagrodę. Za wskazanie mordercy wyznaczono 20 milionów jenów, czyli około 10 tysięcy dolarów. W 2019 roku dom, w którym doszło do zbrodni, został przeznaczony do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego. Policja potwierdziła, że nie będzie to miało wpływu na dalsze śledztwo i że wszystkie dowody już zostały do tej pory zabezpieczone. Decyzja ta nie spodobała się bliskim rodziny Miyazawa, którzy odwoływali się od tej decyzji i prosili, aby nie doszło do tej rozbiórki. W pewnym momencie też bliscy zdecydowali, że wpuszczą różnych zainteresowanych do tego domu i że będą właśnie mogli obejrzeć, jak wyglądał w środku. Liczyli, że w ten sposób może ktoś sobie coś przypomni albo coś zauważy. Ziemia, na której stał dom, należała potem do rządu metropolitalnego Tokio, więc ostatecznie doszło do tego, że zapadła decyzja o zburzeniu domu. Co roku tokijska policja odwiedza dom państwa Miyazawa i robi to w formie uroczystości upamiętniającej ofiary tej zbrodni. W przyszłym roku minie 25 lat od śmierci rodziny Miyazawa. Bliscy ofiar wciąż czekają na odpowiedzi w tej sprawie. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na ten temat. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i która z tych teorii jest wam najbliższa. A może macie jakieś inne spostrzeżenia? Dajcie znać w komentarzu. Z góry dziękuję za wasze wypowiedzi, komentarze na temat tej sprawy. Dziękuję też za udostępnienie odcinka, łapki w górę i subskrypcję. Dziękuję także za wspieranie na YouTube czy w formie postawienia kawki. Bardzo, bardzo doceniam. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.